Drogie siostry, drodzy bracia w Toronto, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Opola. Mam nadzieję, że macie się dobrze w tych niełatwych czasach, że w Waszych sercach rządzi pokój Chrystusowy, Wasze myśli są spokojne, bo przecież w Panu Jezusie jest nasza nadzieja, w Nim nasza siła. Nie wiem jak Wy, ale ja już od pewnego czasu żyję w atmosferze świąt Bożego Narodzenia, bardzo lubię kolędy. I co roku nie mogę się już doczekać, kiedy zacznę je śpiewać. Mam takie swoje zasady, że słucham gdzieś mniej więcej od początku grudnia już właśnie kolęd, ale w tym roku już nie wytrzymałem, nie dałem rady. I taka była silna pokusa, że już pod koniec listopada zacząłem słuchać i śpiewać. Stwierdziłem, a co tam raz do roku się tylko śpiewa, to muszę ten czas jak najbardziej wykorzystać. Dzisiaj chciałbym mówić z Wami na temat radości świąt Bożego Narodzenia, bo rzeczywiście z przyjściem Pana Jezusa mamy wiele powodów do radości. Jak wiecie, radość jest rzeczą piękną, jest rzeczą wspaniałą. Radość wpływa bardzo dobrze na nasze życie, jak też na ludzi wokół nas. I ten czas świąt jest takim czasem wyjątkowej radości. Radość jest lekarstwem dla naszej duszy, radość jest lekarstwem dla całego świata. Apostoł Paweł pisze, że znakiem obecności Królestwa Bożego jest między innymi radość. Jest ona również jednym z elementów owoców Ducha Świętego. I Boże Narodzenie dało nam prawdziwe powody do radości. Kiedy nad polami Izraela pojawili się aniołowie, i pasterze usłyszeli głos anioła, który powiedział do nich: przestańcie się bać, ogłaszam wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu, ponieważ dziś narodził się wam Zbawca, jest nim Chrystus. Tak czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. I wydaje mi się, że słowa anioła tutaj są dzisiaj dla nas bardzo aktualne w naszym wyjątkowym dzisiaj położeniu. Przestańcie się bać. Trudno się cieszyć, kiedy się boimy, prawda? Ogłaszam wam wielką radość, a więc ta radość jest dostępna dla nas. Możemy ją wziąć, korzystać z niej. Będzie ona udziałem całego ludu, a więc wszystkich ludzi. To jest coś dla każdego człowieka na ziemi. Boże Narodzenie nam właśnie wskazuje na pewne ważne prawdy dotyczące radości, życia w radości. Przede wszystkim, że jesteśmy w drodze od powszechnego strachu do powszechnej radości. Przestańcie się bać i niech ta radość stanie się udziałem wszystkich ludzi. Od powszechnego strachu do powszechnej radości. Od nas również zależy, na ile ta radość zdominuje nasze życie. Jesteśmy wszyscy w drodze. W drodze do dorastania do tej prawdziwej radości. Dorastamy do niej. Radość bowiem nie jest w rzeczach i nie jest w okolicznościach. Radość jest w nas. Ona nie jest z nas, ale jest w nas. I do tej radości w nas dorastamy. Dochodzenie do tej trwałej radości jest, myślę, zadaniem na całe życie. Wymaga od nas zmiany kierunku, zmiany myślenia. Ta radość nie jest z zewnątrz, ale ma źródło w Bogu. Greckie słowo radość to chara i to samo źródło ma słowo charis, czyli łaska. Więc radość i łaska są bardzo blisko ze sobą powiązane. To Bóg daje nam łaskę życia w radości. Dlatego musimy zacząć szukać tej radości nie w rzeczach i w okolicznościach, ale tam, gdzie jest jej prawdziwe źródło, w Panu Bogu. A my często biegamy w poszukiwaniu zewnętrznych przyjemności, szukamy jej w rzeczach, w ludziach, w celach. I kiedy już zdobędziemy te nasze przyjemności, to żeby utrzymać to dobre samopoczucie, musimy zwiększać dawki, a więc więcej pijemy, więcej jemy, więcej się bawimy, więcej zarabiamy, więcej oglądamy Netflix, więcej seksu, więcej cukru i wszystkiego więcej, 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 ponieważ próbujemy tę radość zatrzymać, to szczęście zewnętrzne jakoś utrzymać w sobie, aż tracimy zupełnie to, co chcieliśmy tak bardzo zatrzymać, ponieważ nie jesteśmy w stanie naprawdę cieszyć się tymi zewnętrznymi rzeczami tak non-stop. Pierwsza krówka jest pyszna, druga krówka już jest trochę za słodka, a dziesiąta krówka już jej się nie da prawie że zjeść. Okazuje się, że szczęście zewnętrzne nie jest trwałe i człowiek nie ma takiej możliwości w sobie, aby zatrzymać ten błogostan na zawsze. Jesteśmy bardziej sitkiem niż pojemnikiem, i nasza zdolność utrzymywania szczęścia jest niewielka i chwilowa. Następuje zaraz to poczucie rozczarowania, przejedzenia, psychicznego przemęczenia, a na końcu, tak można by powiedzieć, pustka przesytu. Mam pieska, Słuczkę, i ona nie rozumie, że stara kukurydza, która leży na polu, nie jest dla niej dobra ani potrzebna, bo przecież piesek nie jest głodny, jest najedzony, ma wszystko w domu, co trzeba, ale piesek jest łakomy. I tak też jest z ludźmi. My jesteśmy łakomi tego, co zewnętrzne, a to naprawdę nie daje nam wcale absolutnie poczucia radości, wręcz przeciwnie, niszczy to. Jest takie kenijskie przysłowie, że kto ma bydło, ma się czym zajmować, a więc rzeczy rzeczywiście ułatwiają nam poniekąd życie, ale z drugiej strony je utrudniają i ograbiają nas często z radości. Radości również nie daje skupienie na samym sobie. Im bardziej pragniemy takiej adoracji, im bardziej pragniemy, aby inni skupili na nas uwagę, tym mniej pewni jesteśmy siebie, tym bardziej się obawiamy, tym mniej poczucia wartości w nas, i potem wystarczy jakaś jedna zła opinia, i taki egocentryk leży na łopatkach. Wystarczy jakiś jeden hejt, jakaś jedna krytyka, jakiś jeden wpis niemiły na Facebooku, i cały świat się takiemu człowiekowi wali, bo im bardziej jesteśmy egocentryczni, tym jesteśmy mniej szczęśliwi. I fakt jest również taki, że niektórzy ludzie po prostu mają nadwrażliwą konstrukcję, i jeśli jesteś osobą nadwrażliwą, no to niekoniecznie jesteś egocentrykiem, po prostu może zwyczajnie masz taki gen i uświadom to sobie, zaakceptuj, ucz się dystansu do życia, bo świat się na ciebie nie uwziął, tylko ty to tak odbierasz i będzie ci się łatwiej żyło, jeśli to zrozumiesz, bo tak odbierasz świat i musisz mieć w głowie, tak myślę, taki dodatkowy adapterek, żeby przestawiać, filtrować to, co wydaje ci się, że słyszysz, na to, co jest prawdą. A więc widzimy, że radości nie ma ani w rzeczach, ani w życiu dla samego siebie. Należy więc zatem szukać jej tam, gdzie jest jej źródło. Należy ją odkrywać, odkrywać, iść do źródła, i tym źródłem jest Pan Bóg. I właśnie możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest podróżą do radości. Między innymi podróżujemy ku wielu rzeczom dobrym, ale również podróżujemy do radości. Nikt z nas nie posiada już tej pełni teraz. W Bogu jest radość, którą po drodze odkrywamy. Jest to podróż w głąb naszych serc. Im głębiej, tym więcej znajdziemy. Tak samo jak możemy robić odwierty w głąb ziemi, im głębiej się wiercimy w ziemię, tym jest cieplej. Więc radość wymaga od nas przede wszystkim selektywnych decyzji, aby nie szukać tego, co zewnętrzne, aby nie szukać jej w rzeczach, ani też w uwielbieniu samego siebie, bo cały czas jesteśmy bombardowani taką iluzją szczęścia. Musimy być bardzo selektywni, uczymy się rozróżniać, co jest prawdziwe od tego, co fałszywe, co nas niesycie. Więc radość przychodzi przez odrzucanie i przez dawanie, bardziej niż przez branie. Uczymy się karmić swoje życie tym, co nie zabija radości, i zdobywamy też z czasem coraz więcej doświadczenia w naszych wyborach. A więc jak dojść do tego źródła radości, które jest w nas, które jest z Boga, i co to dla nas oznacza, i w jaki sposób możemy żyć tą radością Bożego Narodzenia? Po pierwsze, popatrzmy na Marię, bo Maria jest dla nas tutaj przykładem radości z oczekiwania na Boga. Więc w oczekiwaniu na Boga jest wielkie poczucie radości. Maria odkryła radość w tym, że czekała na to, co Bóg uczyni w jej życiu. Sama to powiedziała w modlitwie takiej wspaniałej, znanej, właściwie jedyna modlitwa Marii, jaką mamy na kartach Biblii, jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, wersety 46 do 55, tak zwany Magnifikat, więc modlitwa uwielbienia, którą Maria zanosi, i zaczyna się ona w ten sposób: Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Maria jest rozradowana, Maria jest radosna, Maria doświadcza radości, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. Maria cieszy się, Maria posiada radość, głęboką wewnętrzną radość, wypływającą z oczekiwania na Boże działanie. Kiedy udzielam ślubów, to zauważam, jaka atmosfera udziela się gościom oczekującym na wejście panny młodej. Wszyscy są tak radośnie podekscytowani. Jest w tym radość. Jest radość w oczekiwaniu na zaślubiny. Jest radość w oczekiwaniu na dziecko, które ma się urodzić. Jest radość w oczekiwaniu na pierwsze kroki swojego dziecka. Jest radość, głęboka radość w oczekiwaniu na to, co Bóg jeszcze uczyni w naszym życiu. Oczekiwanie dobrych wydarzeń przynosi radość. I tutaj zachęcam do poszukiwania radości, właśnie dochodzenia do takiego miejsca w swoim sercu, w którym cieszymy się z oczekiwania. Cieszymy się z oczekiwania tego, co Bóg uczyni dla nas. Maria miała przed sobą jeszcze wiele wyzwań, była nastolatką w ciąży, to bardzo komplikowało jej życie, ale to oczekiwanie na Boże działanie, na to, co Bóg obiecał, że uczyni, dawało jej niesamowite poczucie radości. Bóg mówi dzisiaj do twojego serca również: mam dla ciebie to, co najlepsze. Mam dla ciebie to, co najlepsze. Usłysz to w swoim sercu, uchwyć się tego i niech to stanie się twoim źródłem radości. Oczekiwanie na to, co Bóg jeszcze w swoim życiu uczyni. Dalej widzimy Józefa. Józef jest z kolei przykładem radości z odkrywania Boga. Tak jak Maria jest przykładem radości z oczekiwania na Boga, to Józef jest dla mnie przykładem radości z odkrywania Boga. Tak jak ewangelista Łukasz poświęca swoją narrację Marii, tak ewangelista Mateusz poświęca swoją historię Józefowi. I w Ewangelii Mateusza czytamy o tym, w jaki sposób Józef odkrywa Boga, a jak to staje się dla niego źródłem radości. Są takie dziedziny naukowe, które mają właśnie tak jedną wspólną cechę. Na przykład jest to taka dziedzina jak archeologia, czy astronomia, czy fizyka kwantowa, czy geologia. To są dziedziny, które mają wspólną cechę, mianowicie one są odkrywcze. Można odkryć coś, co do tej pory było niezbadane, nieznane, ukryte, tajemne. Nagle to staje się jawne, jakaś nowa galaktyka, jakieś wykopalisko, jakieś mikrocząsteczki. I życie z Bogiem jest odkrywcze. To, co rozumiemy o sobie, o Bogu, o świecie dzisiaj, jest na razie taką pojedynczą stroną w porównaniu do całej księgi. Więc jest jeszcze wiele przed nami do odkrycia i właśnie to sprawia taką ekscytację. To daje nam niesamowite źródło radości, kiedy my odkrywamy nowe rzeczy na naszej drodze z Bogiem. Józef, narzeczony Marii, miał jeszcze wiele do odkrycia. Mateusz nazywa go sprawiedliwym. To jest hebrajskie słowo tzadik. Od tego mamy też polskie słowo tzadyk. Tak? Tzadyk to był taki mędrzec żydowski. Dzisiaj wielu Żydów ortodoksyjnych przyjeżdża do Polski czy na Ukrainę, odwiedzają groby tzadyków. Niektórzy badacze pisma widzą w Józefie właśnie człowieka należącego do jakiejś takiej grupy religijnych Żydów, szczególnie oddanych studiowaniu Tory, modlitwą. Ktoś taki w sumie pasowałby na ziemskiego opiekuna Syna Bożego, Pana Jezusa. I Józef na pewno doskonale znał pismo, znał Torę, ale jeszcze nie odkrył wielu aspektów. Czekało go jeszcze wiele niespodzianek, jeszcze wiele rzeczy nie znał. Ja boję się ludzi, którzy znają Biblię, ale nie znają Boga. Znają słowo, znają literę, ale nie znają jeszcze wielu, wielu takich głębokich aspektów natury Boga. Bo znajomość Biblii to nie jest to samo, co znajomość Boga. Znajomość Biblii może dawać takie błędne poczucie poznania Boga. Józef znał Torę, ale jeszcze nie rozumiał Boga. Jeszcze go nie poznał tak, jak można go było poznać. W Starym Testamencie poznanie Boga przychodziło przez Torę. W Nowym Testamencie poznanie Boga przychodzi przez Biblię, ale przede wszystkim przez Pana Jezusa, przez życie Pana Jezusa Chrystusa, ale i też również przez działanie, przez dzieło Ducha Świętego w nas. Tak więc Józef, będąc cadykiem, znał Torę, znał Biblię i wiedział, co czeka narzeczoną w ciąży. Wiedział, że czeka ją śmierć, no chyba, że doszło do gwałtu na narzeczonej w polu, jak to Tora mówi, gdzieś poza miastem, gdzieś w polach, gdzieś w łąkach, gdzieś, gdzie ta dziewczyna nie miała się jak obronić, nie miała, wołała o pomoc, ale nikt nie mógł jej pomóc, to w tym momencie była uniewinniona i nie musiała zginąć. Natomiast w każdym innym przypadku czekała ją śmierć. Józef wybrał trochę taką drogę kompromisu, ponieważ chciał po cichu ją odprawić, a więc chciał wziąć z nią ślub też według Tory. Mógł wziąć z nią ślub i za chwilę się z nią rozwieść z powodu odkrycia, jak to Tora mówi, czegoś wstydliwego w niej. Nie wnikając w szczegóły, co to by mogło być, ale to wystarczyło, żeby się rozwieść z żoną już nawet zaraz po ślubie, ale wtedy musiałby tę ciążę wziąć na siebie. Więc Józef stanął przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony był człowiekiem Tory, był człowiekiem Słowa, był człowiekiem Biblii, a z drugiej strony kochał Marię, więc stanął przed wyborem Tora albo miłość. Miłość do Boga czy miłość do Marii. I nagle Józef powoli odkrywa nowe obszary w Bogu, bo tak jak chciał się trzymać tej litery słowa, tej Tory i właściwie skrzywdzić Marię, to przez poznanie Boga, przez to objawienie, przez to, co anioł Józefowi powiedział, nagle Józef odkrywa, że jest jeszcze inna możliwość. Anioł mówi: przyjmij Marię, kochaj Marię, opiekuj się Marią, bo kochając Marię, kochasz Boga. Kochając Marię, podobasz się Bogu. Kochając Marię, wypełniasz Boże przykazanie miłości. To nagle Józef odkrywa zupełnie inny wymiar Boga. Tak jak do tej pory mu się wydawało, że kochać Boga znaczy tylko wypełniać to, co mówi Tora, to nagle okazuje się, że kochać Boga oznacza kochać drugiego człowieka, nawet jeśli to oznacza złamanie przykazania Tory. Bo w tym momencie Józef ochrania narzeczoną, która jest w ciąży przed śmiercią, więc łamie jakiś nakaz Tory, ale okazując miłość, spełnia jeszcze lepszy uczynek i staje się jeszcze bardziej podobny do Boga. I to jest odkrywcze dla Józefa, że kochać Boga to nie znaczy trzymać się Tory, ale kochać Boga to znaczy kochać drugiego człowieka, kochać Marię taką, jaką jest i to, co Bóg z nią zrobił, kochać ją, przyjąć, zaakceptować. I to wszystko powoduje, że Józef staje się człowiekiem innym, spokojnym, chociaż może traci reputację w swoim starym środowisku, bo przecież był do tej pory takim porządnym cadykiem, a tu nagle takie rzeczy się w jego małżeństwie i życiu wyprawiają. Ale to już nie było takie ważne. Ważne było to, że Józef odkrywa coś nowego w Bogu, odkrywa głębię Bożego miłosierdzia, głębię Bożej łaski, głębię Bożej miłości i odkrywa to, że miłość do drugiego człowieka jest tak naprawdę tym jedynym świadectwem miłości do Boga. Mamy też pasterzy, którzy są kolejnym przykładem tej odkrywania tej radości w nas. Tak jak Maria czerpała radość z oczekiwania, tak jak Józef czerpał radość z odkrywania Boga, tak pasterze czerpią radość z obecności Boga. Oni byli w pracy, oni byli na polach. I nagle niebo się otworzyło i nagle są otoczeni niebem. I nagle zdają sobie sprawę, że tam, gdzie są, na tych polach, na tych łąkach, jest Bóg, jest Boża obecność, jest Boża chwała, są aniołowie, dzieją się niesamowite rzeczy, oni słyszą niesamowite głosy i widzą niesamowite sceny. Widzą Boga, widzą Bożą obecność. I to jest piękne źródło radości w naszym życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że Bóg jest z nami, że niebo jest z nami. W miejscu pracy, tam gdzie jesteśmy. Pasterz to nie był jakiś specjalny, wielki zawód, wyjątkowy, żaden nobilitujący zawód, ale tam, w tym, co robimy, gdzie jesteśmy, Bóg jest z nami. I anioł powiedział pasterzom, że radość całego świata jest bezpośrednio związana z narodzinami Mesjasza, Zbawiciela. Im mocniej związujemy swoje życie z Mesjaszem, z Chrystusem, tym szybciej będziemy dochodzić do radości. jest w nas źródło radości. I to źródło radości jest jeszcze do odkrycia. Wchodźmy w głąb siebie, znajdujmy tę radość, która jest w Bogu, ona jest w nas. Radość z oczekiwania na to, co Bóg jeszcze dla nas zrobi, a Bóg jeszcze wiele ma dla ciebie i dla mnie. Radość z odkrywania tego, jaki jest Bóg. Możemy Go poznawać coraz bardziej, dzień po dniu, poznawać Jego głębie miłosierdzia, głębie miłości i możemy się cieszyć, radować z tego, że On jest z nami, że Jego obecność jest wśród nas, że niebo jest wśród nas, że niebo stąpiło na ziemię. W Twoim miejscu pracy, w domu, w szkole, gdziekolwiek jesteś, tam na tych pastwiskach, tak przysłowiowo, jest Bóg, jest Boża obecność. I pytanie o radość zawiera w sobie inne ważne pytanie, chyba najważniejsze. Na ile życie Jezusa ma dla nas znaczenie? Bo im większe ma znaczenie, tym większa będzie radość w naszym życiu, tym trwalsza będzie radość, której nie musimy poszukiwać w rzeczach, w żadnych innych zewnętrznych sprawach, ani w samouwielbieniu, ale radość, która pochodzi z Boga i z tego faktu, że narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan Jezus, przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka i to jest podstawa naszej radości. Im większe znaczenie ma dla nas Chrystus, tym więcej radości w naszym życiu. Życzę Wam, kochani, błogosławionych, spokojnych świąt i przede wszystkim wiele radości w te święta i na każdy dzień Waszego życia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.